służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Wczoraj był Dzień Wszystkich Świętych, święto, dlatego dzisiejsza audycja będzie w takiej niezwykłej, nietypowej formie, bo w końcu dzisiaj mamy Dzień Zaduszny. Witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński. Dzisiaj nie mamy w naszym radiowym studiu ministrantów, bo tak jak przed chwilą właśnie powiedziałem, jest ten wyjątkowy czas. Ten czas byśmy pomyśleli o tych wszystkich zmarłych, którzy odeszli, i chcemy tą audycję dla Was poprowadzić trochę w innej formie, w takiej wyjątkowej. Rozpocznijmy zatem, księże Mateuszu.
Tak, rzeczywiście audycja może bez gości, ale duchowo łączymy się z tymi, którzy byli, a są, ale nie w sposób fizyczny, ale duchowy. I dlatego chcielibyśmy, aby te dzisiejsze rozważania były takim uświadomieniem nam, czym tak naprawdę jest przechodzenie człowieka z tego życia do życia wiecznego, i uświadomili sobie, jak bardzo potrzebna jest nam wszystkim modlitwa za naszych zmarłych.
Co nam ten czas mówi?
No, czas rzeczywiście taki wyjątkowy, dlatego że tak jak na początku zostało zaznaczone, wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, dzisiaj przeżywamy Dzień Zaduszny, a więc te dwa dni pokazują te granice naszego życia. To znaczy na początku uroczystość Wszystkich Świętych, która nakierowuje nasze oczy na niebo, pokazuje, że to jest cel człowieka. Że tutaj, chociaż na ziemi żyjemy, chociaż dbamy o swoje jutro, to nic pewnego nie mamy. Wszystko mija w momencie naszej śmierci. Wszystko się kończy. Więc ta wczorajsza uroczystość kieruje nas ku niebu, ku temu wiecznemu przeznaczeniu człowieka. Natomiast dzień dzisiejszy przypomina nam o tych, którzy poprzedzali nas w tej drodze do nieba i może jeszcze tego nieba nie osiągnęli. Dlatego potrzebują naszej modlitwy, potrzebują wsparcia i pomocy ze strony Kościoła, aby to niebo jak najprędzej osiągnąć. I ten czas, który przeżywamy, pokazuje, że tak naprawdę żyjemy między tym niebem a życiem tutaj na ziemi. Że chociaż jesteśmy tu, to dążymy do tego, co przed nami, co jest przygotowane dla was, dla nas po drugiej stronie.
A jak wiemy, katechizm wyróżnia trzy rzeczy z tego ostatniego czasu, mianowicie śmierć, sąd i niebo lub piekło.
Rzeczywiście, w katechizmie wyznajemy te trzy rzeczy ostateczne, które spotkają każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest, jaki ma tytuł naukowy, ile zarabia. To są rzeczy pewne. I o ile w życiu nie możemy być pewni jutra, bo czasami nawet jest tak, że planujemy sobie coś, a wychodzi zupełnie inaczej, o tyle tutaj te trzy rzeczy ostateczne stoją przed każdym z nas, tylko czas ich wypełnienia jest dla nas zakryty. Na samym początku śmierć. Śmierć, czyli ta godzina przejścia z tego życia do życia wiecznego. Godzina, która przed każdym z nas jest zakryta, której nie możemy zaplanować, nie możemy wpisać w kalendarzu. I dlatego życie chrześcijańskie jest życiem w nieustannej gotowości i oczekiwaniu na tą godzinę śmierci. Dlatego, że no, kiedy przyjdzie Pan Jezus powołać nas z tego świata do życia wiecznego, nie powiemy: Panie Jezu, poczekaj, bo jeszcze muszę się wyspowiadać, bo jeszcze muszę może przyjąć komunię świętą, bo muszę się z kimś pogodzić, bo muszę naprawić to, co za życia zepsułem. Nie będzie takiej okazji. I dlatego, mając tę świadomość, że godzina śmierci każdego z nas jest dziś przed Panem Bogiem zapisana i że każda minuta naszego życia zbliża nas do tego czasu, żyjemy w gotowości na spotkanie, żyjemy w nieustannym zjednoczeniu z Chrystusem tu za życia, po to, by być zjednoczonym z Nim po śmierci.
Jak już jesteśmy właśnie przy tym pierwszym słowie, czyli o śmierci, to może wspomnijmy teraz tych wszystkich zmarłych, którzy no, nas otaczają. Pomyślmy o nich pokrótko, a zwłaszcza, że to jest audycja liturgicznej służby ołtarza, jesteśmy ministrantami, więc pomyślmy też o tych wszystkich księżach, którzy w ostatnim czasie umarli, którzy umarli też może w ostatnich latach, których pamiętacie, którzy kiedyś nieśli wam pomoc, uczyli was tego, co teraz umiecie, którym towarzyszyliśmy przy ołtarzu, służąc do Eucharystii.
Tak, ta okazja niewątpliwie jest okazją do tego, żeby wyrazić naszą wdzięczność za ich posługę, za ich obecność, często może za to, że byli dla nas wzorem życia, postępowania, może, że przyczynili się do tego, że w ogóle zostaliśmy ministrantami, lektorami, ceremoniarzami. Za życia łatwo jest nam wyrazić wdzięczność. Możemy powiedzieć zwykłe słowo dziękuję, możemy dać jakiś drobny upominek, coś, co wyrazi to nasze podziękowanie. Natomiast po śmierci takim jedynym i najlepszym wyrazem naszej wdzięczności wobec tych osób jest nasza modlitwa i dlatego dzisiaj w sposób szczególny, obchodząc to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, pamiętamy rzeczywiście o wszystkich kapłanach, o opiekunach wspólnot ministranckich, ale też o tych wszystkich, którzy w ciągu swojego życia pełnili tę służbę przy ołtarzu i odeszli, czy w młodym wieku, czy w wieku starym, ale pełnili, byli takimi świadkami Chrystusa przychodzącego w Eucharystii. Wierzymy, że tak jak oni dawali świadectwo o Chrystusie przed ludźmi, tak i Chrystus dał o nich świadectwo przed swoim Ojcem.
Tak, może dowiedzcie się, jeśli nie wiecie, gdzie takie osoby są pochowane, pójdźcie zanieść taką lampkę, zapalić tego znicza na ten grób, czasami może też pusty. W tym czasie zwłaszcza warto o nich pamiętać. Kolejne słowo, idąc naszym tokiem dzisiejszej audycji, dzisiejszego planu, to sąd.
Sąd możemy podzielić na dwie części. Najpierw ten sąd taki szczegółowy dotyczący naszego życia. On ma miejsce zaraz po śmierci, kiedy stajemy przed Panem Bogiem, aby zdać Mu sprawę ze swojego życia. I myślę, że o ile my, osoby wierzące, jesteśmy gdzieś świadomi tego, że przyjdzie taki dzień, gdzie staniemy przed Panem Bogiem, gdzie ujrzymy Go twarzą w twarz, o tyle ta chwila będzie zaskoczeniem dla tych, którzy w ciągu swojego życia świadomie negują Pana Boga, uważają, że Go nie ma, że nie ma sensu żyć wiarą na co dzień, skoro Pana Boga nie ma. I to będzie takie chyba wielkie zdziwienie, że o, jednak Pan Bóg jest i co teraz? No teraz już nie cofnę tego, co zrobiłem za życia. A więc Ewangelia mówi nam, że ten sąd będzie sądem z miłości. Pan Bóg nie zapyta nas znowu o to, kim byliśmy, czego dokonaliśmy, ale zapyta, czy kochaliśmy Boga i drugiego człowieka, w którym On jest ukryty. To będzie podstawą naszego wyroku, może nie naszego wyroku, tylko wyroku Bożego, który zostanie na nas zasądzony. I drugi sąd to ten sąd ostateczny, czyli dzień paruzji, powtórnego przyjścia Chrystusa, gdzie Chrystus obiecuje, że powróci na ziemię po to, aby dokonać tego sądu, aby oddzielić złych od dobrych, aby definitywnie pokonać złego ducha i odebrać mu wszelką władzę, a tym samym, aby ciała tych wszystkich wiernych zmarłych, które zostały zniszczone przez śmierć, powstały do życia na nowo, na wzór ciała Chrystusa, który po zmartwychwstaniu jest uwielbiony, niby taki sam, bo poznają go apostołowie, bo spożywa z nimi posiłek, ale z drugiej strony zupełnie inny, bo przenika przez drzwi zamknięte, jest uwielbiony. I do tego też nas zaprasza, nam obiecuje, że my będziemy mieli to ciało uwielbione na wzór Jego ciała.
Kolejnymi rzeczami są, a właściwie rzeczywistościami są niebo i piekło, tutaj, które sobie rozpisaliśmy, ale jeszcze pamiętajmy też o tym czyśćcu, czyli o tej przestrzeni, do której trafiają no, ci, którzy jeszcze potrzebują się do końca oczyścić. Tak jak wiemy, w niebie zmarli pomagają nam stamtąd, wierzymy w to, a tym, którzy trafią do czyśćca, musimy pomóc my, tu chodzący po ziemi. Może w tym momencie jeszcze wspomnijmy o tych odpustach, które są i tym dwudniowym 1-2 listopada i tym 8-dniowym.
Tak, to jest wielki dar Kościoła. Kościół czerpie ze skarbca Bożego Miłosierdzia i właśnie jest taka możliwość, aby te odpusty zupełne uzyskać. I teraz to jest sytuacja, w której tego odpustu nie uzyskujemy dla siebie, ale tylko i wyłącznie dla osób zmarłych. I pierwszy sposób uzyskania takiego odpustu jest nawiedzenie kościoła albo kaplicy 1 lub 2 listopada. Odwiedzając te miejsca należy pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, w intencji zmarłych i pomyśleć o konkretnej osobie, za którą chcemy ten odpust ofiarować. Natomiast drugi sposób to nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada i każdego dnia można taki odpust uzyskać za konkretnego jednego zmarłego, któremu chcemy zaskarbić to niebo. I również na tym cmentarzu modlimy się w intencjach Ojca Świętego, modlimy się za zmarłych. I żeby uzyskać taki odpust, to trzeba nie tylko wypełnić ten warunek nawiedzenia kościoła, kaplicy albo cmentarza, ale też trzeba spełnić ten warunek modlitwy i też bardzo ważny warunek, a zarazem trudny do wykonania, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. I to jest niesamowicie trudne, dlatego że myślę, że każdy człowiek naznaczony grzechem pierworodnym jakąś tę skłonność do grzechu, jakieś chociażby to drobne przywiązanie ma. Ale tutaj też nie możemy się nie zniechęcać, bo gdyby się okazało, że nie mamy tej predyspozycji wolności od grzechu, to jeżeli nie uzyskamy odpustu zupełnego, to chociażby ten odpust cząstkowy w takim wypadku uzyskujemy i tak pomagamy zmarłemu przez ten odpust, przez to ofiarowanie modlitwy.
To omówmy teraz to niebo i piekło.
Więc niebo, piekło i ten trzeci czyściec, jak zaznaczyłeś, to są rzeczywistości, które dzieją się po sądzie Bożym, z tym, że niebo, piekło są rzeczami takimi ostatecznymi, czyściec jest przejściowy. Trudno nam sobie jest wyobrazić, jak wyglądają te miejsca, skoro żaden z nas jeszcze w nich nie był, ale można przyrównać je do takiego czasu, kiedy dziecko przebywa ze swoimi rodzicami. I na przykład niebo to taka sytuacja, gdzie dziecko jest razem ze swoimi rodzicami, czuje się bezpiecznie, czuje się kochane. W każdej chwili może się do mamy, taty przytulić, niczego się nie lęka, bo wie, że oni są tuż obok. Cieszy się ich obecnością. To jest niebo, gdzie człowiek przebywa blisko swojego Stwórcy, gdzie już nie oczekuje na spotkanie z Nim, ale trwa przy Nim, ogląda Go twarzą w twarz i też czuje się kochany. Czuje już tą miłość, która od Pana Boga bije i wie, że może swoją miłością odpowiadać na Jego miłość. Czyściec jest przeznaczony dla tych, którzy nie zdążyli odpokutować wszystkiego, co tutaj na ziemi było złego i część tej kary muszą odbyć po swojej śmierci. Dlatego, że każdy nasz grzech wiąże się tak jakby z taką karą za popełniony ten grzech. Tak jak idziemy do sklepu, robimy zakupy, musimy za nie zapłacić. I tutaj, jeżeli sięgamy ręką po grzech, też liczymy się z konsekwencjami tego grzechu. Jeżeli jesteśmy świadomi swojej grzeszności i tutaj już za życia modlimy się o odpuszczenie tych grzechów, o darowanie kar za nie, jeżeli czynimy uczynki miłosierdzia, jeżeli uzyskujemy dla siebie odpusty, to wtedy ta droga do nieba staje się bardziej prosta. Ale jeżeli tego pokutowania tutaj za życia nie było, to przyjdzie nam odpokutować po naszej śmierci. Dlatego czyściec jest takim przedsionkiem nieba. Tak jak nie wchodzimy do salonu z zabłoconymi buciorami, tylko najpierw je czyścimy albo zdejmujemy. Tak właśnie czyściec jest taką swego rodzaju wycieraczką, która oczyszcza nasze serce po to, by było godne stanąć w obliczu Pana Boga. Czyściec znowu możemy porównać do takiej sytuacji, gdzie dziecko pozostaje na chwilę samo. Rodzice gdzieś wyjechali, ale za chwilę wrócą. Dziecko może zaczyna się niepokoić, może tęskni, może się stresuje, ale wie, że mama i tata za chwilę wrócą i nadejdzie ten błogi pokój i radość z ich obecności. I trzecia rzeczywistość, piekło, chyba najsmutniejsza z możliwych, bo ani w tym życiu, ani w przyszłym nie ma niczego bardziej smutnego niż to miejsce. Miejsce wiecznego oddzielenia od Pana Boga. I nie dlatego, że takie jest widzimisię Pana Boga, ale dlatego, że człowiek sam przez swoje wybory odrzucił Boga, odrzucił tą pomocną dłoń, która chce dać mu zbawienie. I dlatego piekło jest przyrównywane do takiej sytuacji, gdzie dziecko tęskni za rodzicami, dziecko chciałoby coś zmienić, ale wie, że ci rodzice już nie wrócą, że nie będzie miało takiej możliwości. I największym cierpieniem dusz, które zostały potępione, jest to, że uświadamiają sobie, jaką miłością zostały przez Boga ukochane, uświadamiają sobie, jaki błąd popełnili, odrzucając tą miłość i uświadamiają sobie, że swojej sytuacji już nie zmienią.
Śmierć jest przejściem, pokazuje to liturgia pogrzebu, więc to idealna okazja, żeby poznać kolejną księgę liturgiczną, tak jak w całym cyklu naszego tegorocznego w naszych ministranckich audycjach.
Tak, Śmierć jest przejściem z stylu życia do życia wiecznego i bardzo ładnie ukazuje to obrzęd liturgii pogrzebowej, który jest oparty właśnie na księdze obrzędów pogrzebu i dlatego pokrótce o tej księdze, która pokazuje nam, że sprawując te ostatnie posługi wobec zmarłego, jesteśmy przede wszystkim ludźmi wierzącymi, którzy na te wydarzenia patrzą perspektywą wiary, perspektywą życia wiecznego.
A tutaj wam zdradzę taki rąbek tajemnicy. Ksiądz Mateusz parę lat temu pisał pracę magisterską na temat właśnie liturgii pogrzebowej, więc sporo o tym wie.
Właśnie paschalny wymiar liturgii pogrzebu, taki temat był mojej pracy magisterskiej, którą napisałem parę lat temu i rzeczywiście uświadomienie sobie, czym tak naprawdę jest śmierć, jest pomocne w przeżywaniu czy śmierci bliskich osób, czy też w przeżywaniu pogrzebu, który odprawiam wobec moich parafian. I niezwykle bogata jest liturgia pogrzebu. Jeżeli spojrzymy w obrzędy pogrzebowe, mamy tam podział zasadniczo na trzy stacje. Trzy stacje tego pogrzebu. Pierwsza z nich to stacja w domu zmarłego. Dzisiaj już tego się tak nie praktykuje. Często ta stacja w domu zmarłego ma miejsce w domu przedpogrzebowym, ale kiedyś zaczynał się pogrzeb od tego, że ksiądz ze służbą liturgiczną przychodził do domu zmarłego i stamtąd procesja wychodziła do kościoła. Drugi to liturgia mszy świętej, liturgia Eucharystii. Trzeci to obrzędy przy grobie. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na kilka takich czynności, które mają miejsce w czasie pogrzebu. Po pierwsze, że w tej liturgii modlitwą obejmowany jest nie tylko zmarły, którego żegnamy, ale obejmowana modlitwą jest także jego rodzina, ci, którzy przeżywają najbardziej tę śmierć. Modlimy się za nich o to, aby ta śmierć nie była dla nich źródłem bólu i załamania, ale żeby Chrystus, który daje życie temu zmarłemu, napełnił także ich nadzieją i pociechą, aby ta pociecha była czymś wiecznym. Dalej, obrzęd pokropienia wodą święconą, czy to ciała zmarłego w tej pierwszej stacji, czy też trumny przed wyjściem z kościoła albo przed wpuszczeniem jej do grobu, pokazuje nam Chrystusa, który jest wodą życia, który gasi wszelkie pragnienia człowieka. Jeżeli tylko człowiek chce zaczerpnąć z tego źródła i czerpał z niego za życia, to wierzymy, że także po śmierci będzie czerpał z tego źródła, które nigdy nie będzie miało końca, nigdy nie wyschnie. Dalej, okładzenie zmarłego. Czasami tak się mówi, że coś nam jest potrzebne, jak umarłemu kadzidło. No rzeczywiście, może umarłemu to kadzidło nie jest potrzebne, ale ten obrzęd okładzenia trumny pokazuje nam, że ciało człowieka jest otaczane wielkim szacunkiem i nie ze względu na niego samego, ale ze względu na to, że to ciało zostało stworzone przez Boga i że było świątynią Ducha Świętego. Właśnie ten tekst, który jest wypowiadany przy okładzeniu. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Okładzamy coś świętego i w taki sposób podchodzimy też do ciała zmarłego, do miejsca, w którym mieszkał Bóg, aby otoczyć je czcią, aby wyrazić nasz szacunek wobec Niego. Kolejny taki symbol pogrzebu. Świeca paschalna, która jest zapalana przy trumnie zmarłego i tak jak ona zapalana jest na chrzcie świętym, tak zapalana jest i na pogrzebie. Świeca, która jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystusa, który rozpromienia mroki naszego życia, mroki naszego grzechu, po to, by rozświetlić je blaskiem swojej chwały, blaskiem swojej łaski. Warto też zwrócić uwagę na czytania, które pojawiają się w liturgii pogrzebu. Czytania, które są specjalnie dostosowane do tej okazji. Tutaj, drodzy lektorzy, zwłaszcza wy, jeżeli posługujecie przy pogrzebie, pamiętajcie, że sięgamy po czytania właśnie z tych obrzędów pogrzebu, które są zawarte też w 9 tomie lekcjonarza. I starajcie się może nie czytać w kółko jednego i tego samego czytania, ale zmieniać te czytania po to, by zobaczyć cały ich przekrój. A one wszystkie skupiają nas wokół Boga, który jest miłosierny, który jest sprawiedliwy, owszem, ale jest też miłosierny. Jeżeli człowiek będzie chciał skorzystać z Bożego miłosierdzia, to na pewno go dostąpi. To Słowo Boże często jest odpowiedzią na sytuacje, które nas spotykają. Czasami, kiedy żegnamy ludzi, zwłaszcza młodych, albo tych, którzy giną niespodziewanie, to po ludzku nie wiemy, co powiedzieć. Brakuje słów, żeby w jakiś sposób wyrazić nasz smutek, żeby wyrazić nasze współczucie jego najbliższym. I tutaj odpowiedzią jest właśnie Słowo Boże, które w takich momentach przypomina nam tą nadzieję chrześcijańską, przypomina nam Boga, który jest kochającym Ojcem i który na każdego z nas czeka u siebie. I śmierć nie jest jego jakąś zemstą, że teraz kończy ci się korzystanie z tego świata. Śmierć jest tym podejściem bliżej do Pana Boga, do tego, który oczekuje nas od naszych narodzin.
Tutaj jeszcze takie szybkie pytanko mam. Gesty podczas liturgii pogrzebowej różnią się w zależności od tego, czy jest to pogrzeb ciała, czy skremowanych prochów, prawda?
Gesty zasadniczo może się aż tak bardzo nie różnią, co różnią się teksty. Na przykład chociażby samo włożenie trumny do grobu. To przy trumnie złożymy ciało naszego brata w grobie, natomiast przy urnie mówimy złożymy doczesne szczątki naszego brata w grobie. No i tak samo rzucenie grudki ziemi na trumnę. Tam się mówi, prochem jesteś i w proch się obrócisz, a tutaj prochem byłeś, w proch się obróciłeś. Rzeczywiście ten obrzęd kremacji, może nie obrzęd, tylko forma pogrzebu, właśnie kremacja osób zmarłych staje się coraz powszechniejsza, ale warto też zaznaczyć, że liturgia pogrzebu, obrzędy pogrzebu, to najnowsze wydanie, zawiera już taki ostatni rozdział, jako właśnie obrzęd złożenia urny w grobie.
I teraz na koniec, co po pogrzebie?
Co po pogrzebie? No powrót do życia normalnego, może już nienormalnego, bo czasami bez tych naszych bliskich to życie jest zupełnie wywrócone do góry nogami. Ale warto, aby po pogrzebie, chociaż kwiaty zwiędną, chociaż znicze zgasną, to aby nie gasła nasza modlitwa za tych, których odprowadziliśmy na cmentarz, aby był czas, aby na ten cmentarz zajrzeć, w skupieniu się pomodlić, pamiętać z wdzięcznością w sercu o tych, którzy tam spoczywają i w ten sposób nieść im pomoc, bo ta nasza modlitwa za zmarłych jest bardzo cennym darem. Nawet w objawieniach dusze czyśćcowe często mówią, że bardzo potrzebują naszej pomocy. One same sobie nie pomogą. My swoją modlitwą wypraszamy im niebo, a one później stają się takimi naszymi przyjaciółmi, którzy orędują w naszych codziennych sprawach. Dlatego a modlitwa za zmarłych jest Bogu czasami nawet milsza niż modlitwa w naszych codziennych sprawach.
Na koniec tej naszej dzisiejszej drugolistopadowej audycji chcielibyśmy jak zawsze zapowiedzieć Wam najbliższe wydarzenia w naszej wspólnocie ministranckiej diecezjalnej.
Właśnie, chociaż tak w czasie odpłynęliśmy do perspektywy życia wiecznego, tak wracamy na ziemię i do tego wszystkiego, co przed nami. A tych wydarzeń w listopadzie będzie bardzo dużo, dlatego że pierwsza sprawa, 4 listopada w seminarium w Kaliszu, podstawowy kurs liturgiczny adresowany dla kandydatów na ministrantów, dla młodszych ministrantów, dla tych, którzy chcą poznać podstawy liturgii. Od końca października trwa kurs lektorski, będzie się on odbywał w poszczególne soboty listopada. Miejmy nadzieję, że w pierwszej połowie grudnia uda się go zakończyć. Kolejna sprawa, 11 listopada w Kaliszu, pierwszy diecezjalny turniej w paintball laserowy. Drużyny 4-osobowe będą rywalizowały ze sobą, zgłoszenia przez naszego Facebooka. 25 listopada drugi diecezjalny turniej ministrantów FIFA Xbox. Również 3 osoby z parafii mogą zgłosić się do tego turnieju. Zapraszamy, zachęcamy do udziału. Kolejna sprawa to rejonowe rozgrywki w piłkę nożną halową. 5 listopada rejon A w Łęce Opatowskiej. Kolejny termin to 12 listopada w Dobrzycy, 19 listopada w Odolanowie i 10 grudnia w Opatówku. 3 kategorie wiekowe, ministrant, lektor młodszy, lektor starszy. Z każdej z tych kategorii 2 drużyny z etapu rejonowego przechodzą do etapu diecezjalnego, który odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku, a stamtąd z kolei najlepsze drużyny wyjadą na Mistrzostwa Polski, które w tym roku, tyle co niedawno ogłoszono, odbędą się w Łodzi.
I tym samym kończymy dzisiejszą audycję. Żegnają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.